Szkoda czasu na złe seriale.
Zuzanna Piechowicz.
I Anna Piekutowska. Jakiś czas zbierałyśmy się do tego odcinka i chyba naszą czarę goryczy przelał film Don't Look Up. No właśnie, film. Ale będziemy dzisiaj rozmawiały o serialach.
Nie patrz w górę, Don't Look Up to ten film, który podzielił widzów i widzki na dwie kategorie. Wielkich fanów i fanki oraz osoby, które właściwie nie do końca rozumieją, skąd te zachwyty, bo uważają ten film za prosty, żeby nie powiedzieć prostacki. My jesteśmy w tym drugim teamie.
A o tym dlaczego i o tym, dlaczego też uważamy, że w telewizji czy w serwisach streamingowych przyszła era takiego mrocznego kapitalizmu, opowiemy już za chwilę.
Szkoda czasu na złe seriale.
W ciągu ostatnich lat narasta w serialach, w pomysłach na seriale taka moda, taki trend na to, aby właśnie w tego typu dziełach krytykować kapitalizm, czy krytykować współczesny świat, jego elementy gospodarcze, ekonomiczne czy polityczne. I właśnie film Don't Look Up, o którym tak naprawdę już wszystko, co mogliśmy powiedzieć, zostało wypowiedziane, więc nie będziemy o nim rozmawiać, jest tak bardzo skumulowaniem tych różnych tematów, że wręcz dochodzi tutaj do przesady. I to nam się chyba najbardziej w tym właśnie filmie nie podobało.
To ja tylko dorzucę też to, że fakt tego, że on krytykuje kapitalizm, wielkie korporacje, media, czy poziom ogłupienia społeczeństwa, fake newsów, wydawał się dla niektórych nowatorski, a ja mam wrażenie, że to wszystko widziałam w lepszej wersji w innych miejscach i właśnie o tych lepszych wersjach w innych miejscach dzisiaj porozmawiamy, więc ja bym chciała zacząć od tego, żeby cię zapytać, bo przygotowałyśmy taką listę tych seriali i można ją znaleźć na naszym Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale, które właśnie odnoszą się albo widzą coś, czy poruszają tematy, które w tym filmie się też pojawiły. I chciałam zapytać ciebie o twój jeden ulubiony. Mam przeczucie, jaki to może być, ale jestem ciekawa, który ci się najbardziej podobał i uważasz za najtrafniejszy w tym kontekście.
Wiesz co, ale zanim ci odpowiem na to pytanie, mam wrażenie, że jesteśmy winne słuchaczom i słuchaczkom to, żeby w ogóle opowiedzieć, co my rozumiemy pod tym pojęciem krytyka kapitalizmu, bo wydaje mi się, że to jest bardzo takie ogólne i dość niejasne sformułowanie, co my myślimy na ten temat. Wydaje mi się, że po prostu różne seriale zaczynają pokazywać nasz świat i jego mroczne historie nie w kategorii właśnie, nie wiem, seriali kryminalnych czy jakichś sensacyjnych historii, które mają nas przestraszyć, czy jakichś właśnie horrorowych, ale takich, które pokazują nasze realia i system, w którym żyjemy, właśnie w sposób opresyjny, które przedstawiają go, portretują jako system opresyjny. I to nie jest oczywiście nic nowatorskiego. Każdy, kto ogląda filmy Kena Loacha, każdy, kto widział oscarowego Parasite'a, czy nie wiem, czy inne filmy, Igrzyska Śmierci chociażby, wie, o co chodzi w tej krytyce kapitalizmu, w krytyce świata właśnie przez to różne metafory w filmach ujęte. Więc wydaje mi się, że to jest ważne i na tym się dzisiaj będziemy skupiać.
To jest też o tym, jak kapitalizm wpływa na bardzo wiele sfer życia, bo będziemy mieć seriale polityczne, seriale, które pokazują bardziej życie pojedynczych osób, seriale dystopijne, czy jakieś właśnie wersje historii nawet, można by powiedzieć, przewidywania przyszłości. Więc to jest bardzo ważne, że ten kapitalizm może pokazywać właśnie w tych różnych filmach i serialach, tak jak w tych filmach, o których ty powiedziałaś, po prostu to, że ma wpływ na praktycznie każdą sferę naszego życia.
I to, co łączy te seriale, o których dzisiaj będziemy rozmawiać, to jest fakt, że wnioski, które z nich płyną, są bardzo pesymistyczne, że tam nie ma zbyt wiele nadziei, nie ma zbyt wiele takiego poczucia, że mamy czym się pocieszać, że jednak to są dosyć ironiczne i po prostu smutne seriale, o których dzisiaj będziemy rozmawiały, ale jeśli ty mnie pytasz o ulubiony, to ostatnio na mnie bardzo duże wrażenie wywarł na mnie serial Made i to nie dlatego, że jest zrobiony dobrze, czy pokazuje jakąś wyjątkową, wybitną historię, bo tak nie jest i o tym już nagrałyśmy cały odcinek, więc nie musimy się na ten temat tutaj rozwodzić, ale mam wrażenie, że właśnie pokazanie tego mechanizmu przede wszystkim, które jest dla mnie najważniejsze i najciekawsze, to znaczy to, że jesteśmy od początku zamknięci w swojej klasie społecznej, nie możemy pozbyć się ze swojego życia środowiska, kontekstu, w którym się urodziliśmy i w którym się wychowaliśmy, i że te przejścia pomiędzy klasami bardzo często są zamknięte na klucz i nie da się ich pokonać.
To bardzo ciekawe, że zaczęłaś od tego serialu. Ja tylko powiem, że serial Made można obejrzeć na Netflixie, Sprzątaczka. Jest to serial, który jest wariacją prawdziwej historii opisanej w książce pod tym samym tytułem, Stephanie Land. Stephanie Land opisała swoje doświadczenia, jak właśnie z osoby, która żyła ze sprzątaniem innym domów, została pisarką. W Polsce tę książkę wydało wydawnictwo Czarne, ale to jest chyba jedyny serial na naszej liście, gdzie ta nadzieja jest, ponieważ on jest w tym sensie taki hollywoodzki, to znaczy mamy historię osoby, która jest właśnie ofiarą przemocy domowej, przemocy psychicznej, pochodzi z domu, gdzie też przemoc była czymś, co było jej znane. Mamy kryzysy zdrowia psychicznego zarówno u jej matki, jak i u niej samej, więc tutaj jest taka historia. No i później mamy tę nadzieję na końcu, tak? To znaczy, że ona stara się i dochodzi do czegoś w swoim życiu. Więc ten akurat serial pokazuje no taki trochę happy end i że ta nadzieja jest, jeżeli... I tutaj to jest też jeden z zarzutów do tego serialu, jeżeli osoba, która chce się wyrwać, chce zmienić swoje życie, jest wystarczająco pracowita i zdeterminowana. Przez to ten serial jest właśnie, no to był jeden z zarzutów, dość bajkowy, bo z badań wiemy, że to tak nie działa, że determinacja i pracowitość nie wystarczą, żeby poprawić swój los, że zależy to też od szczęścia i od bardzo wielu innych czynników, a i tak osoba z niższej klasy społecznej no nie dogoni tak praktycznie, ma bardzo małe szanse, żeby dogonić osobę, która będzie równie pracowita i równie zdeterminowana, która jest z wyższej klasy społecznej.
Tak, zgadzam się z tobą, a z kolei ta formuła, czyli zrobienie z tej książki serialu, dała nam taki pokaz, że po prostu w każdym odcinku nam się wydaje, że ona już jest bardzo blisko tego, żeby sobie poradzić, jest bardzo blisko tego, żeby osiągnąć ten sukces rozumiany jako właśnie osiągnięcie bezpieczeństwa, jakiejś stabilizacji, domu, ucieczkę od swojego przemocowego męża, tak główna bohaterka właśnie między innymi przed tymi wyzwaniami staje. No i to się ciągle nie udaje. I my ciągle wchodzimy w kolejny odcinek i ciągle mamy jakieś kłody rzucane pod nogi. I bardzo mnie ujęło to, jak tam jest przedstawione to, takie sformułowanie często pada w mediach, w literaturze, w publicystyce, o tym, że każdego z nas od bezdomności dzieli tylko kilka niezapłaconych czynszów. I to widać w tym serialu, już bardziej troszeczkę zmieniając sens, że każdego z nas od biedy dzieli tylko zepsuty samochód albo zepsuta lodówka, która nagle nam wywraca cały budżet i okazuje się, że nie starcza nam na życie i na jedzenie.
To ważne też, żeby zdefiniować, kim są my, bo rozmawiamy o nie o klasie wyższej. Klasa wyższa jest ze względu na to, że ma na przykład kilka nieruchomości albo zupełnie inny kapitał społeczny albo inną strukturę wsparcia wokół siebie, jest od tego dużo dalej, ale też dla mnie w tym serialu jest ważne coś, co bym bardzo doceniła, to znaczy myślę, że byłaby pokusa, gdyby to był hollywoodzki film, zrobić z tego pewnego rodzaju komedię romantyczną. To znaczy to, że ona wyrywa się z tej sytuacji dzięki mądremu, dobremu, przyzwoitemu facetowi, który jest w niej zakochany. I
znamy
był taki moment. Tak, są takie przypadki, są takie filmy bardzo złe, niektóre w popkulturze. Oczywiście dużo z nich widziałam.
Kopciuszek taki był chyba film.
Kopciuszek, dokładnie tak, ona też sprzątała. Ale ja cenię, że jednak twórcy w to nie poszli, mimo że ta pokusa była i ja miałam takie obawy w pewnym momencie, bo tam jest taki wątek, który to pokazuje, że tak może być, ale widać, że bez względu na to, co się dzieje między nią a tym mężczyzną, to jednak ona decyduje o swoim losie i za to też wielki plus i moim zdaniem to jest taki serial, który naprawdę warto zobaczyć i on trafił na naszą listę top 10 seriali 2021 roku, mimo tych wielu takich błędów i takich no, zarzutów, które mamy do niego, ale wciąż to jest też serial i to ty powiedziałaś, ja to podkreślę, to jest serial, o którym trzeba rozmawiać. To znaczy, to nie jest serial, który wystarczy obejrzeć i tak sobie z nim zostać, tylko to jest moim zdaniem serial, który warto omawiać, o nim dyskutować, wyszukiwać kolejne wątki i to jest duża wartość, że o tym serialu ciągle mam wrażenie, ja rozmawiam, mimo że już minęło tyle czasu od jego premiery, więc za to wielki plus. ale jak już skończyłyśmy rozmawiać o tym serialu, to ja myślę, że warto porozmawiać o drugim serialu, który był bardzo głośny w zeszłym roku i niezwykle popularny i który też krytykuje kapitalizm. I to jest dla mnie ciekawe, że on krytykuje kapitalizm z innej szerokości geograficznej niż europejsko-amerykańska. A chodzi mi oczywiście o Squid Games.
Tak, właśnie wydaje mi się, że to ta produkcja, jeśli chodzi o w ogóle opowieść o mrocznym kapitalizmie, jest najbardziej adekwatna i najbardziej też łopatologicznie nam pokazuje, o co nam chodzi. To znaczy, mamy historię ludzi, którym się nie powiodło w życiu, z różnych powodów, są też w różnych kontekstach życiowych. Jest dziewczyna, która uciekła z Korei Północnej, jest mężczyzna, który jest uzależniony od hazardu, jest osoba, której nie wypalają różne biznesy, jest takim drobnym cwaniaczkiem i po prostu nie potrafi sobie w życiu poradzić, a udaje, że sobie świetnie radzi i całe jego życie jest mistyfikacją. I wszystkie te osoby w wyniku zbiegów różnych okoliczności i wydarzeń trafiają do takiej gry, wymyślonej przez bogaczy, wymyślonej przez panów tego świata i są pewnymi pionkami, pewną taką żywą rozrywką właśnie dla tych bogaczy. Ale chyba fabułę Squid Game znają wszyscy już w tym momencie.
Ja tylko dodam, że to jest bardzo podobna też fabuła do Igrzysk Śmierci i że ten mechanizm tylko w Igrzyskach Śmierci tą grupą, która się tym rozkoszuje, są bogacze, a organizatorami są władze, rządzący rząd, prezydent. A w Squid Games to są bogaci, to się dzieje jakby poza systemem. I jest to serial też ciekawy, no tutaj to cała akcja się dzieje, powiedziałaś o uciekinierach z Korei Północnej, cała akcja dzieje się w Korei Południowej i odnosi się do czegoś, co w ogóle jest wielkim problemem Korei Południowej, czyli pożyczek, które bardzo szybko przerastają możliwości spłaty nawet do końca życia ludzi. To znaczy jest to ogromny problem, tutaj już nawet tak duży, że u nas fakt, że nie jesteśmy w stanie w większości w Polsce kupić mieszkania, bo trzeba wziąć kredyt na 30 lat, to tam są takie pożyczki, gdzie ludzie mówią, że 300 lat na przykład by im zajęło spłacenie tej pożyczki. Czyli w ogóle nie mają szans w życiu tych pożyczek przez oprocentowanie spłacić i trafiają w taką bardzo brutalną spiralę. I do tego też właśnie, i to komentuje właśnie Squid Games w sposób bardzo taki popkulturowo prosto komiksowy.
Łopatologiczny. No jak można bardziej oczywiście zbudować metaforę kapitalizmu, niż pokazując grupę ludzi, którzy są bardzo zdeterminowani do tego, aby polepszyć swój los, zawieszając im wielką świnkę, skarbonkę wypełnioną pieniędzmi po brzegi i każąc im robić jakieś absurdalne zadania, po którym widzą, jak ich towarzysze, którzy robią to samo, co oni, zostają zabici, zostają zastrzeleni. Więc tutaj już bardziej, w bardziej oczywisty sposób się tego nie dało zrobić. A jednocześnie, jak widać, to zadziałało, bo to jest pierwszy z koreańskich seriali z bardzo bogatej biblioteki, który odniósł aż tak ogromny sukces na świecie.
A to jest ważne, bo Korea Południowa jest źródłem popkultury dla całej Azji, to znaczy to koreańskie seriale ogląda się w Indiach, Birmie, Chinach czy nawet Japonii, więc to, że to jest już sukces światowy, to naprawdę wiele znaczy. Teraz dostaliśmy już potwierdzenie, że będzie drugi sezon Squid Games, prawdopodobnie będzie się opierał na tym, że ten bohater, który wygrał tę całą grę, główny bohater, będzie prawdopodobnie szukał zemsty i będzie szukał może jakiejś sprawiedliwości. No tak myślę, że to będzie w ten sposób zbudowany serial. Rzeczywiście on jest bardzo patologiczny i jest też bardzo brutalny, a też jakby kontrastuje to wszystko z taką pastelową otoczką części scen, więc jest naprawdę... No tutaj było dużo dyskusji na temat tego, czy dzieci i młodzież, które oglądają ten serial, czy to nie jest szkodliwe, pojawiały się w ogóle hasła, żeby zabronić, żeby uważać na to. My zrobiłyśmy taką rozmowę z psycholożką i psychoterapeutką Joanną Flis właśnie na ten temat, więc odsyłamy was do tej rozmowy, a tutaj już do tego wątku wracać nie będziemy, ale ja bym teraz chciała, czas chyba na ten nasz ulubiony serial z zeszłego roku.
Czyli Sukcesję, o nim mówisz.
No oczywiście, numer jeden na naszym top 10. Jakoś dużo tych seriali, które krytykują kapitalizm, znajduje się na naszych listach topów z danego roku. No tak się jakoś składa, że chyba mamy do nich słabość.
Nie, po prostu my, jakoś zawsze nas w tych serialach ciekawi ta warstwa społeczna, a akurat te seriale mają ją bardzo szeroko rozbudowaną i mówiłyśmy przy Made, że między innymi ten serial niesie taki wniosek, takie przesłanie, że z biedy jest bardzo trudno wyjść, a te okna pomiędzy klasami są pozamykane, to znaczy tkwimy jednak w tej swojej klasie społecznej, tkwimy w tym, co nas określa i ogranicza, jeśli chodzi o status majątkowy i sukcesja pokazuje to dokładnie to samo, tylko trochę z drugiej strony. I mam wrażenie, że to jest właśnie bardzo znaczące, jeśli chodzi o ten trzeci sezon. Bo krótko, bardzo krótko, sukcesja to jest serial o Bogolach, o bardzo bogatych ludziach, właściwie rodzinie, razem z Nestorem tej rodziny, Loganem Royem, który stworzył wielkie medialne imperium.
Cała ta historia była wzorowana na tym, co się działo wokół Ruperta Murdocha i jego rodziny i tego, dlaczego w końcu swoje wielkie imperium Murdoch sprzedał. No i cała ta warstwa w tym serialu, który jest dramatem, ale też komedią, właściwie nawet najpierw komedią, później jakimś dramatem, opiera się na tym, jak ci ludzie są odklejeni od życia tych, dla których robią różne rzeczy. To znaczy, jak oni w ogóle nie mają kontaktu z tym, jak wygląda życie widzów, widzek, jak oni się skupiają na gierkach, które i grach o tak wielkie pieniądze, które są w ogóle niewyobrażalne, jak rozgrywają polityką, jak biorą udział w imprezie, której wybiera się kandydata republikanów na prezydenta Stanów Zjednoczonych. I właściwie różni kandydaci, politycy podchodzą do Logana Roya i starają się go w jakiś sposób uwieść i przekonać, że to oni będą mu najbardziej sprzyjać i to ich powinny wspierać media Roya. No to jest serial bardzo też publicystyczny w tym sensie i niezwykle interesujący, bo to wszystko jest też... To nie jest dydaktyczne, to nie jest takie prostackie jak na przykład właśnie w Don't Look Up czy w Squid Games. To jest bardzo też zniuansowane, znaczy dużo rzeczy mamy sobie sami wziąć z tego.
I właśnie przez to, że sukcesja przyjmuje formułę komedii, co zresztą nie jest do końca oczywiste, dlatego że na przykład słuchacze i słuchaczki piszą do nas, że oni w ogóle nie odczytują tego serialu jako komedii, tylko zupełnie inaczej, to wydaje się, że ta metafora jest dużo bardziej wysublimowana i dużo ciekawsza przez to. I w tym trzecim sezonie chciałam wrócić do swojej myśli, którą zaczęłam, jak na początku zaczęłyśmy rozmawiać o sukcesji, to jeden z członków rodziny Logana Roya zdradza, przechodzi jakby na stronę wrogów, a jednocześnie stara się zrobić to, czego nie robi jego obrzydliwie bogate rodzeństwo i nie robi jego obrzydliwie bogate otoczenie, czyli zbratać się w jakimś sensie z ludem. Udaje takiego równościowego, fajnego, cool faceta, który niby ma tych podwładnych, ale stara się ich traktować po partnersku i widać wtedy, że to mu tak strasznie nie wychodzi, że on jest nie tylko, tak jak powiedziałaś, odklejony od rzeczywistości, ale nawet nie potrafi udawać braku pogardy albo braku wyższości w stosunku do osób, które mają niższy status majątkowy niż on.
I to jest jeden z najciekawszych wątków tego trzeciego sezonu, że on właśnie też w jakiś sposób cały czas próbuje odciąć się od tej rodziny, a jednocześnie cały czas się odnosi do tego ojca, to znaczy mimo, że szuka publiczności, wsparcia właśnie w tych zwykłych ludziach, to jednak punktem odniesienia cały czas jest jego ojciec i jego rodzina i ci bogacze, i ci ludzie z zarządu. To ich zdanie go wciąż najbardziej interesuje, no i to też pokazuje, jak żenująco on właściwie wypada, kiedy próbuje być właśnie równościowy, próbuje rapować, brać udział w jakiś talk show, próbuje odnosić się do żartów, które z niego ktoś robi. No naprawdę to aż momentami zęby bolą, jak się na to wszystko patrzy. No i też moim zdaniem ważna jest też ta warstwa tego, że to jest jak rodzina królewska. Cała opowieść o tej rodzinie Royów, jeżeli chodzi o krytykę kapitalizmu, mówi coś takiego. To jest rodzina królewska, to są władcy świata, nad którym nie macie żadnej kontroli i których nigdy nie wybieraliście.
Ja z kolei też z sukcesji wyciągam tam wątek tego, że relacje pomiędzy ludźmi są całkowicie uzależnione od pieniędzy. Czyli z jednej strony mamy emocje, mamy więzy rodzinne, mamy zależności związane z innymi kwestiami niż pieniądze, kwestie emocjonalności, kwestie więzów krwi, ale jednak to właśnie ta kasa najbardziej nam te relacje układa. To widać chociażby w stosunku Logana Roya do jego dzieci i nawzajem. I podobnie jest w innym serialu, który też był niezwykle popularny w tym roku, a który nam nie do końca przypadł do gustu, to znaczy Biały Lotos. Biały Lotos jest serialem o bogaczach, którzy lądują na bardzo prywatnym, bardzo luksusowej wyspie, która jednocześnie jest wielkim kurortem. I widzimy taką dynamikę różnych relacji pomiędzy nimi, które absolutnie opierają się na pieniądzach, nawet jeśli mówimy o młodym małżeństwie, dwóch przyjaciółkach ze szkoły, czy dwóch koleżankach, które właśnie próbują rozwijać jakąś swoją relację, masażystce i gościni tego właśnie komfortowego kurortu.
Zarówno serial Sukcesja, jak i serial Biały Lotos można oglądać na HBO Go. Ja uważam, że Sukcesja no rzeczywiście dużo, dużo lepsza niż Biały Lotos, chociaż ten Biały Lotos też ma ważną warstwę. Myślę, że warto go obejrzeć. Nam nie przypadł do gustu jakoś bardzo. On nie jest najlepszym serialem zeszłego roku, ale w tym kontekście no ta krytyka kapitalizmu też jest widoczna, chociaż to jest taki serial, w którym patrzy się na wszystkich bohaterów i żadnego z tych bohaterów się nie lubi.
Ale czy nie tak samo jest w Sukcesji?
Trochę tak, ale jednak niektórzy bohaterowie cię bawią.
No nie no, w Białym Lotosie też oczywiście są zabawne momenty i zabawne chwile, natomiast mi w nim, bo w ogóle mamy taki serię, bo i Sukcesja, i Biały Lotos, i też pewnie jeszcze byśmy dorzuciły do tego inny serial, czyli Nine Perfect Strangers, to są seriale, które wprost i bardzo oczywiście krytykują bogaczy. I to też jest ten element naszego antykapitalistycznego zwrotu w telewizji.
To prawda, Nine Perfect Strangers, 9 nieznajomych do obejrzenia na Amazon Prime Video, a jest to serial z Nicole Kidman w roli głównej, a twórcą tego serialu jest ten sam twórca, który odpowiadał za Wielkie Kłamstewka. Widać tam ten sam klimat, tylko no więcej jest właśnie krytyki tego, jak funkcjonują bogacze, chociaż to jest już moim zdaniem jednak słabszy serial.
Ale chyba warto powiedzieć o tym, jak bardzo ważną rolę w wielu serialach odgrywają media w całym systemie światowym, politycznym, globalnym i społecznym, jak one są portretowane.
I tutaj wchodzi taki serial, który jest niezwykle ciekawy, jeżeli chodzi o konstrukcję i pomysł, no z realizacją, szczególnie w drugim sezonie było słabiej, czyli The Morning Show. To jest ten serial z Jennifer Aniston, Reese Witherspoon i Stevem Carellem w rolach głównych. Ten serial miał być taką flagową produkcją Apple TV+. W pierwszym sezonie wyszło całkiem dobrze, drugi sezon zbudowany wokół pandemii koronawirusa jest słabszy, no ale zdecydowanie lepiej komentuje to, jak wygląda amerykańska telewizja i nie tylko telewizja, niż Don't Look Up. Ja się odniosę teraz do tego filmu, ja wiem, że tego unikamy, ale tam dużo było takich komentarzy na temat tego, że w tym filmie Nie Patrz w Górę jest ta para, która prowadzi bardzo popularny program w telewizji, kobieta i mężczyzna są takimi gwiazdami Stanów Zjednoczonych i zachowują się bardzo nieodpowiedzialnie w kontekście katastrofy, która nadciąga. No w The Morning Show mamy całą taką redakcję takiego porannego, najpopularniejszego programu w Stanach Zjednoczonych, takich dziennikarzy, których znają wszyscy, którzy są po prostu celebrytami i właściwie wielkimi źródłami po prostu pieniędzy dla ogromnej korporacji. I widzimy tu zarówno tę medialną stronę, jak i tę korporacyjną, jak one na siebie wpływają, no i to, jak wygląda dobór tematów, jak się wybiera te tematy i że to, który temat jest ważny, istotny i o którym warto poinformować i trzeba poinformować, żeby ludzie wiedzieli, to jest taki czynnik gdzieś daleko jednak w tyle przy procesie decyzyjnym.
I też na przykład w The Morning Show jest bardzo ciekawy moment, w którym następuje pewna wariacja publicystyczna na temat opowieści o kulturze wykluczania i opowieści o poprawności politycznej. Strasznie bolą mnie zęby zawsze, jak mówię poprawność polityczna, bo mam do tego sformułowania ambiwalentny stosunek. Po prostu takie bycie fair i bycie równościowym, nierasistowskim, niehomofobicznym. I właśnie w The Morning Show jest opowieść o tym, jak ta poprawność polityczna wpływa na telewizję i wpływa na to, w jaki sposób są tam na przykład ujmowane osoby, które no, po prostu powiedziały coś bzdurnego, nie miały na myśli nic złego, ale ich słowa zostały źle odczytane i potem potoczyła się lawina, która doprowadza do absolutnego zniknięcia tych osób z przestrzeni publicznej. Chodzi o Pogodynka, który użył niechcący zawłaszczenia kulturowego w jednej ze swoich wypowiedzi.
Ja nie wiem, czy on niechcący użył, bo ja mam poczucie, że on użył go z premedytacją i to, co pokazane jest w tym serialu, co jest ciekawe, że on zupełnie nie rozumie i w ogóle nie jest gotowy zrozumieć, dlaczego to jest nie w porządku, dlaczego zawłaszczenie kulturowe nie jest tym, co warto robić, a w telewizji może szczególnie zostać napiętnowane, bo dużo świadomych osób może to zobaczyć i tam się pojawia ten moment tak zwanego non-apology, czyli tych nieprzeprosin, czyli on przeprasza, jeśli ktoś poczuł się urażony. Przyznam, że to mój ulubiony typ przeprosin, to znaczy przepraszam wszystkich, którzy się poczuli urażeni. To właściwie przeprasza się za to, że ktoś jest nadwrażliwy, prawda?
Dokładnie. I podobna sytuacja miała miejsce w innym serialu, który jest już trochę starszy i który udowadnia, że krytyka kapitalizmu albo opisywanie kapitalizmu jako takiego mrocznego systemu w mrocznych czasach nie jest ani produkcją roku 2021, ani 2020, tylko jest dużo starsza, mianowicie BoJack Horseman. Bo nie wiem, czy pamiętasz, w tej mojej ukochanej animacji jest moment, w którym BoJack zachowuje się skandalicznie, ale idzie do telewizji przeprosić i właśnie przeprasza trochę w stylu non-apology i wszyscy mu wybaczają, bo oczywiście bogatym i popularnym wybacza się bardzo łatwo.
To ja ci się przyznam teraz do czegoś, co jest w ogóle niezwiązane z naszym tematem.
Zamieniam się w słuch.
Ale nie wiem, czy wiesz, ale prokrastynować można nie tylko duże, ważne i ciężkie zadania, na przykład administracyjno-księgowo-biurowe albo jakieś trudne, ale prokrastynować można też oglądanie seriali. I czasami jak chcę sobie poprokrastynować przygotowywanie się do naszej audycji, to oglądam BoJack Horsemana, więc właściwie robię drugą rundę.
No i jakie masz refleksje związane z kapitalizmem i BoJack Horsemanem jeszcze, bo ja mam ich masę.
Ja myślę, że BoJack Horseman z wszystkich tych seriali, o których dzisiaj rozmawiamy, jest najlepszą i najbardziej wszechstronną krytyką kapitalizmu. I czasami mówiłyśmy o tym, że w Przyjaciołach jest odniesienie i cytat do wszystkiego, bo tak się zdarza, że można znaleźć tam różne tematy. Krytyki kapitalizmu akurat tam nie ma, ale mam wrażenie, że w BoJack Horsemanie to jest taki serial, w którym jest wszystko. Co jest ważne współcześnie w przestrzeni publicznej, w dyskursie publicznym, po prostu tam jest wszystko. I jest zrobione porządnie. Ja po prostu im dalej oglądam jeszcze raz, tym więcej rzeczy tam znajduję, więc myślę, że to jest druga runda, ale myślę, że będzie jeszcze kiedyś trzecia.
Widzisz to, ja trochę boję się wrócić teraz do BoJacka, bo uważam, że BoJack jest jednym z tych seriali, które tak bardzo nawiązywały do realiów, w których powstawały i tak często komentowały rzeczy, które się wydarzyły dosłownie kilka miesięcy, rok wcześniej, że już z tej perspektywy, którą teraz mamy, mogą mi się wydać niezrozumiałe, ale doskonale na przykład pamiętam, bo w ogóle BoJack Horseman jest jedną wielką analogią świata, w którym żyjemy, dlatego że portretuje Hollywood, które jest, jak wiemy, jednym wielkim, kapitalistycznym, zakłamanym, opartym na władzy pieniądza światem, z własnym mini-światem, mikroświatem, w którym wprawdzie panują takie zasady jak w kapitalizmie, tylko 10 razy bardziej.
Coś w tym jest, co mówisz, że to naprawdę bardzo jasno jest tam pokazane, ale też dla mnie jest ciekawe to, że oni obśmiewali celebrytów i całą tę kulturę i właściwie pustkę, jaka stamtąd zionie i w ogóle jakiś absurd tego, że się tym zajmujemy, a jednak ci sami często bardzo, no celebryci, którzy byli obśmiewani, też bardzo chętnie podkładali głos i właściwie się zgłaszali, żeby brać w tym udział, więc wydaje mi się, że to bardzo, bardzo wiele takich strun dotknęło.
Wątkiem, który jeszcze się dzisiaj nie pojawiał, a który właśnie w BoJack Horsemanie wybrzmiewa, jest to, że dla pieniędzy można wykorzystywać również szczytne cele i szczytne idee, albo takie idee, które są modne, które w tym momencie akurat poruszają opinię społeczną, i które są angażujące. Pamiętasz historię z Sekstiną Aquafiną, która właściwie na swojej, i to do tego rzekomej aborcji, której tak naprawdę nie było, zbudowała nową płytę, wyruszyła w trasę, sprzedawała nie tylko właśnie swoje piosenki, ale również właściwie cały swój imidż, opowiadała o swoim życiu prywatnym w telewizji, też po to, aby zarobić, a tak naprawdę właśnie kreując się na taką apostołkę feministek, apostołkę kobiet, które są body positive, które są w zgodzie ze swoim ciałem, wspieranie kobiet i te właśnie hasła takie głośne i ważne i bardzo mądre zresztą wykorzystywała po prostu dla swojego zarobku.
No i tutaj zataczamy koło, bo mamy i media, i celebrytów, i krytykę kapitalizmu, i to, na czym można zarabiać. I to mi się łączy jeszcze z jednym serialem, o którym też warto tutaj wspomnieć, a mianowicie The Boys. To jest serial superbohaterski, który można oglądać na Amazon Prime Video, a to jest serial o tym, jak superbohaterowie, którzy, no to są jakieś wariacje na temat Ligi Sprawiedliwych, no w tych różnych bohaterach można znaleźć odpowiedniki z Marvela czy z DC, którzy właściwie są celebrytami, na których zarabia ogromna korporacja i że są takimi bohaterami codzienności i tak właśnie mamy tego Homelandera, który jest takim pomieszaniem Supermana i Kapitana Ameryki, a właściwie jest psychopatą, który nie powinien nigdy mieć w ogóle styczności praktycznie z ludźmi, a staje się idolem masy, więc wydaje mi się, że tutaj jeszcze warto dodać ten serial, ale też jest ważny aspekt takiej przyszłości i tego, jak technologia poza mediami wpływa. A tutaj takim ważnym serialem, który tutaj bardzo często chwaliłyśmy i myślę, że to jest w ogóle jeden, jakbyśmy robiły top 100 seriali, które widziałyśmy, no to ten serial na pewno by się tam znalazł, a mianowicie jest to serial Years and Years, rok za rokiem, który można obejrzeć na HBO. To jest niezwykły serial, bo on łączy właśnie taką dystopijną wizję rzeczywistości, bo on się zaczyna po Brexicie, z wizją tego, znaczy mamy tam historię wielkiej polityki z jednej strony i mamy historię bardzo konkretnej rodziny, konkretnych bohaterów, zwykłych ludzi, na których bardzo polityka, gospodarka i wszystkie zmiany społeczne bardzo wpływają. Na ich życie codzienne, po prostu na ich byt.
I z jednej strony mamy też tam wątek rozwoju technologii w trudne i kłopotliwe dla ludzi kierunki, a z drugiej całą geopolityczną opowieść o populistach, konserwatystach, politykach, którzy pociągają za sobą masy, nieodpowiedzialnych decyzjach, dziwnych sojuszach na świecie i one o tyle są przerażające, że one są bardzo blisko naszej współczesnej rzeczywistości i mam wrażenie, że z dnia na dzień coraz bliżej, jak patrzę na przykład na to, co się dzieje na naszej granicy i tuż za naszą wschodnią granicą.
Jeden z głównych bohaterów jest uchodźcą z Ukrainy, która jest w stanie coraz, no wtedy jak powstał ten film, ta wojna była, ale była głównie we wschodniej Ukrainie. Tam jest pokazane, jak cała Ukraina jest w stanie wojny i właśnie jest polem bitwy z Rosją. To jest scenariusz, który się niestety przybliża, ale też myślę o takim serialu, który też próbuje bardzo na bieżąco komentować rzeczywistość i jest też niezwykle dobry, z Christine Baranski w roli głównej i znowu HBO Go, Sprawa idealna, spin-off Żony idealnej, dużo lepsza niż serial oryginalny.
Zgadzam się z tobą i cieszę się, że właśnie w tej krytyce kapitalizmu naszym dzisiejszym temacie wątku serialowym nie zabrakowało Sprawy idealnej, bo tutaj już mamy ściśle skoncentrowane na polityce i na różnych meandrach amerykańskiej polityki wątki, ale jeśli jesteśmy jeszcze przy wielkich korporacjach, to tylko chciałam przypomnieć o takim serialu, o którym już trochę zapomnieliśmy, a który dla mnie przynajmniej jest takim serialem założycielskim, jeśli chodzi o seriale traktujące naszą rzeczywistość w ten mroczny i bardzo mocno skoncentrowany na ekonomii, gospodarce i polityce sposób, to znaczy Mr. Robot, gdzie była ta mocarna E-Corp, która kiedy się załamała, to właściwie cały świat stanął w miejscu i rozpoczął się ogromny kryzys.
No to z takich klasycznych seriali, o których trochę właśnie zapominamy, do których warto wrócić i które się stają coraz aktualniejsze, no to o technologii i przyszłości technologii, wpływie korporacji jest część odcinków Black Mirror.
Tak,
czyli czarne, serial Czarne Lustro, do zobaczenia na Netflixie, i to też jest rzeczywiście serial, do którego warto wrócić i obejrzeć go po jakimś czasie, bo też wydaje mi się coraz bardziej aktualne, co jest smutne, jeżeli chodzi no, o kontekst naszej dzisiejszej rozmowy, ale też wiesz, jak jest pokazywana ta krytyka kapitalizmu i że ona jest właśnie nie jest tak upatologicznie, że to są niezwykle ciekawe produkcje. Wiesz, przychodzi mi do głowy jeszcze z takich seriali o dystopiach, no to taka klasyczna dystopia, która jest dość stara, też jest bardzo aktualna. W sensie stara, jeżeli chodzi o oryginalny pomysł, a mianowicie Opowieść Podręcznej. Czyli mówię o pierwszym sezonie, bo te dalsze sezony, no niestety było coraz gorzej.
Ale tożsamym z książką Margaret Atwood, a nie wymysłem.
Właśnie, chodzi o to, że Margaret Atwood napisała ją kilkadziesiąt lat temu, a jednak ma się wrażenie, że teraz, w 2022 roku, to jest opowieść bardzo aktualna i ona mrozi krew w żyłach, dlatego że wydaje się coraz bliższa, szczególnie po tak zwanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy tym, co robi w Polsce Ordo Iuris. Jakoś, wiesz, to się niebezpiecznie jakoś przybliża różne zagrożenia, które 10 lat temu wydawało się jednak dalekie i wręcz niemożliwe.
Musimy już kończyć i wydaje mi się, że na koniec powinniśmy jednak spuentować naszą rozmowę tym, że oczywiście wątki, o których opowiadamy, są bardzo ciekawe i można je interpretować zarówno w socjologiczny, jak i polityczny sposób. Natomiast musimy pamiętać, że seriale produkowane są przez wielkie korporacje, które bardzo często robią równie okropne rzeczy, co bohaterowie tych serialów i są bardzo nie fair, tak samo jak w różnych wątkach są pokazywani właśnie ci źli kapitaliści, ci wielkie korporacje portretowane na ekranach, więc zawsze warto jest pamiętać o tej hipokryzji i warto jest pamiętać o aktorach czy twórcach serialowych, którzy też należą do tej najwyższej kasty, są często bogaczami, którzy do rządzenia światem w jakimś sensie aspirują.
To prawda i tutaj mówisz bardzo podobnie jak Ricky Gervais. O Ricky Gervaisie rozmawiałyśmy w zeszłym tygodniu i on to pięknie puentował na gali wręczenia Złotych Globów. Powiedział między innymi do swoich kolegów aktorów, aktorek i twórców, twórczyń, gdyby ISIS zrobiło swoją platformę streamingową i wystarczająco dobrze płaciło, też byście tam grali.
A jakie seriale z wątkami antykapitalistycznymi wy polecacie, wy lubicie, o których myśmy zapomniały albo o których nie słyszałyśmy? Piszcie do nas koniecznie.
Profil na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale, profil na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale, seriale@tok.fm i z góry dziękujemy za wasze wiadomości, maile, piszecie do nas, to jest bardzo miłe, bardzo cenne i korzystamy z tych maili, również z waszych podpowiedzi, co powinnyśmy tutaj omówić, albo może czego jeszcze żeśmy nie obejrzały.
I przyszedł czas teraz na bardzo ważne ogłoszenie. Uwaga, uwaga, jeszcze do poniedziałku, do 31 stycznia można licytować udział w podcaście Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Jeżeli chcecie usiąść z nami i porozmawiać o waszych ulubionych serialach, i to jest taka władza, której nie ma żadna z nas, to znaczy to u nas musi się odbyć w dialogu, a wy dostaniecie ta osoba,
dziką
która
kartę.
Wygra. Tak, tak. Będziecie chciały rozmawiać o Dr. Queen, macie to. Będziecie chcieli rozmawiać o Modzie na Sukces, nie obiecujemy, że obejrzymy wszystkie odcinki, ale pogadamy.
A to wszystko oczywiście na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W ramach faktu, że Radio Tok FM gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, zapraszamy do licytowania. Nie tylko nasze audycje są tam do wylicytowania, ale my chyba najbardziej polecamy swoje.
Możecie też porozmawiać o książkach w audycji Poczytalni, czy z Kamilem Wróblewskim o muzyce w audycji Między Słowami, więc licytujcie, zapraszamy.
A wszystkie informacje na tokfm.pl. A my się już z Państwem żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dobrego oglądania.
Szkoda czasu na złe seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tokfm.pl.